Moi drodzy, w Chrystusie dzisiejsze czytania są bardzo mocnym podsumowaniem naszych rekolekcji, takim, który pomaga nam osobiście popatrzeć na nas, na nasze życie jako uczniów Chrystusa, nie tylko na nas, jako tych, którzy starają się z całego serca i mądrze pomagać innym ludziom, zwłaszcza tym w głębokim kryzysie małżeńskim czy rodzinnym. Ale zanim refleksja ta dla nas tutaj końcowa, to odpowiedź na pytanie, które doszło do mnie na kartce przed mszą świętą. Mianowicie sytuacja taka, streszczam, oto młoda kobieta z dzieckiem, mąż tegoż dziecka chciał zmusić wręcz tą kobietę do zabicia tegoż dziecka. Ona nie zabiła, więc on odszedł i teraz płaci aliment, ale nie chce mieć żadnego kontaktu ani z tą kobietą, z którą współżył, ani z dzieckiem, któremu przekazał życie. Ona, ta kobieta, poznała teraz innego mężczyznę szlachetnego, który chce się z nią związać małżeństwem, wprost o tym mówi, mieszkają oddzielnie, ona wyciągnęła żelazne wnioski, żyje szlachetnie w czystości, ten nowy mężczyzna też i ten nowy mężczyzna oczywiście mają bliski kontakt, czysty i ta dziewczynka dwuletnia teraz tylko tego mężczyznę widzi i traktuje go jak tatusia, ona jeszcze tam nie wie, że to jeszcze nie są małżonkowie, traktuje jak tatusia i pytanie jest, czy ta mama powinna powiedzieć tej córce, że to nie jest jej tata biologiczny, czy też o tym nie mówić. Odpowiedź jest prosta, nie mówić, bo ten szlachetny mężczyzna, jeśli się ożeni z tą kobietą, no takie mają już stanowcze zamiary, już przyjął z miłością nie tylko tą kobietę, ale i jej dziecko, traktuje jak własne, on jest prawdziwym tatusiem. Nie dlatego, że ja tak mam przekonanie, Ewangelia wręcz to wyjaśnia. Kiedy Maria znalazła 12-letniego Jezusa w świątyni po szukaniu Go, to powiedziała, oto ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie. Chociaż wiedziała, że to nie jest Jego ojciec, Józef. Nie powiedziała, oto mój mąż i ja szukaliśmy Ciebie. Bo jej mąż, nie będąc biologicznym ojcem Jezusa, stał się prawdziwym tatusiem Jezusa. Bo kocha i przyjął Marię wraz z jej dzieckiem. Tu nie jest pełna analogia, bo Maria nie miała biologicznego ojca Jezusa, natomiast tutaj jest biologiczny ojciec, ale się tu nic nie zmienia. Ten, który przyjmuje tą kobietę z miłością jej dziecko i staje się jej mężem, staje się automatycznie ojcem, prawdziwym ojcem tegoż dziecka, który kocha i w pełni zasługuje na zaszczyt bycia ojcem tej dziewczynki, mając tym językiem. A jeśli kiedyś ta dziewczynka się dowie przypadkowo od kogoś, że ma ojca innego, biologicznego, tym bardziej będzie się cieszyła tym swoim tatusiem prawdziwym, który kocha i wychowuje, tym bardziej będzie go podziwiać, tym bardziej będzie czuła się niezwykła, że jest tak niezwykła, że jakiś mężczyzna, który jej nie przekazał życia, przyjął ją z miłością ojcowską. To będzie dla niej jeszcze większym umocnieniem, jeśli będzie cały czas kochana przez mamę i przez jej męża, który stał się jej tatusiem. Więc tutaj jestem spokojny. Byle tylko ta mama, jeśli się pobiorą z tym mężczyzną, byli świetnym małżeństwem i obydwoje tą córeczkę kochali, wtedy żadna informacja o biologicznym ojcu niczego tu nie zmieni, przeciwnie, jeszcze bardziej wzruszy tą dziewczynkę. Tu jestem spokojny. Byle była miłość tu i teraz. Ale teraz wracamy do, to też było ważne, wracamy do refleksji na koniec dla nas osobistej. Otóż dzisiejsze czytania i pierwsze Ewangelia mówią nam, że Bóg chce nam wystawić ucztę, że bycie przy Bogu to jest święto. To jest piękny taki obraz biblijny. Co to znaczy być blisko Boga? To znaczy świętować. Kiedy mi ktoś z młodych mówi, zwłaszcza z młodzieży, czy z młodych dorosłych, wszechksiędza, my się zniechęcamy, my młodzi, do Kościoła, bo Kościół tak stanowczo, z uporem przypomina te stare 10 przykazań. To nam się nie podoba. Mówię, zwłaszcza które ci się nie podoba? Świętuj, tak? Zwłaszcza to ci się nie podoba. No wie ksiądz, nie pomyślałem nawet, że jest takie przykazanie. Jest i to trzecie, nie ósme, nie dziesiąte, tylko trzecie. Po więzi z Bogiem, który jest największym przyjacielem, który za nas oddaje życie i po przykazaniu, żeby z szacunkiem mówić do Boga, o Bogu, bo inaczej o nikim nie powiemy z szacunkiem, to pierwsze z tych naszych z przykazań, które się odnoszą do naszego życia tu i teraz, to jest świętuj. To jest świętuj. Bóg umie tylko jedno, kochać i świętować, i wyprawiać ucztę. Problem jest, czy przyjmiemy zaproszenie na tą ucztę. Tak jak żeśmy słyszeli w Ewangelii, problem dramatyczny wręcz, bo tak wielu nie przyjmuje zaproszenia. Co to znaczy przyjąć zaproszenie na ucztę Boga i świętować z Bogiem już tu na ziemi, jeszcze niedoskonale, już mocno i radośnie, i potem całą wieczność już całkowicie radośnie. Co to znaczy przyjąć to zaproszenie? No jest tylko jeden sposób. Wchodzić na drogę świętości. Jedynym powodem, prawdziwym powodem do świętowania jest świętość. I stąd jest podobny źródłosłów. Świętość i świętować. To jest właśnie to samo. Tylko świętość daje podstawy do świętowania. Jedna z moich myśli, dużo tak różnych myśli publikuję, jedna z moich krótszych myśli brzmi: życie zaczyna się od poczęcia, a radość życia zaczyna się od świętości. A radość życia zaczyna się od świętości. No to popatrzmy, co to znaczy być świętymi. No nic lepszego nam się nie mogło wydarzyć na koniec rekolekcji, niż popatrzenie, co to znaczy przyjąć zaproszenie Boga na Jego ucztę, nie na żadne inne, czyli zaproszenie do świętości. Otóż najpierw pytanie, dlaczego wielu ludzi, nie tylko młodych, także może bardzo dorosłych, nie fascynuje się, kiedy mówimy o świętości, o naszym powołaniu do świętości, powołaniu wszystkich do świętości. No to z winy nas księży głównie, dlatego że mówimy dziwnie o świętości. Wielu z nas, przynajmniej kapłanów, jakoś tak niezgodnie z Ewangelią. I na przykład niektórzy księża mówią, że świętość to doskonałość. Bo święty znaczy doskonały we wszystkim. Otóż nikt z ludzi nie będzie doskonały, tylko Bóg jest doskonały. My możemy, jak się modlimy w jednej z modlitw eucharystycznych, zmierzać przynajmniej do doskonałości w wierze i miłości, ale nie we wszystkim. Nie będziemy doskonali w sumieniu, nie będziemy doskonali w sensie wszechmocy, wszechwiedzy, nieomylności i tak dalej. Nie, nie. Możemy tylko dochodzić do doskonałości w niektórych aspektach, no w całkowitym zaufaniu Bogu, w naśladowaniu miłości Jezusa, ale nigdy nie będziemy doskonali. Nawet Maryja nie była doskonała, bo nie rozumiała słów własnego Syna, zachowała w sercu, rozważała, ale nie rozumiała, to nie jest doskonałość. Więc Maryja była jedyna bez grzechu, jedyna święta, która była bez grzechu, ale też niedoskonała, a poza Maryją wszyscy święci są i niedoskonali, i grzeszni. A my też należymy do tych właśnie wszystkich innych świętych, czy mamy szansę. Więc pozostając niedoskonałymi, możemy stawać się świętymi. Jeżeli przestaje być już grzesznymi, zaczynamy bardzo kochać, o tym za chwilę. Czyli pierwsze takie wykrzywienie w patrzeniu na świętość, to jest mylenie świętości z doskonałością. Kto pierwszy zrobi taki błąd? A już Adam i Ewa. Sami odróżnimy dobro od zła, czyli zerwiemy owoc drzewa dobra i zła własną mocą, mówiąc naszym współczesnym językiem, bez pomocy Boga odróżnimy dobro od zła, przecenili siebie i będziemy jak bogowie. Ale to nie jest świętość, to jest grzech pierworodny. Więc pierwszy mit to mylenie miłości świętości, to są synonimy, z doskonałością. No i wtedy słusznie się ludzie przerażają, czy księdza, nie, no to świętość nie dla mnie, ja nie jestem doskonały. I słusznie. Tylko problem nie jest tym, że nie możesz być święty, tylko że ja, ksiądz, ci podałem błędną definicję świętości. I słusznie cię ta błędna definicja odstrasza, no, bardzo rozsądnie. To, co niedojrzałe, powinno odstraszać, czy niemożliwe. Druga skrajność w patrzeniu na świętość to jest mylenie świętości z cierpieniem, z potulnym przyjmowaniem krzywdy, dźwiganiem krzyża, który ktoś nam nakłada, nie Bóg, ktoś z ludzi, a my to pokornie dźwigamy i tworzymy komfort krzywdzenia nas. I mylimy mylenie świętości z naiwnością, z cierpiętnictwem, z ucieczką od radości, z wyrzekaniem się radości. A święty Paweł nam mówi dzisiaj twardo, umie głód cierpieć, ale umie też obfitować. A więc nie uciekam od tego, co dobre. Więc to są te dwie skrajności, których się strzeżmy. Nie jesteśmy powołani do udawania Boga, doskonałego we wszystkim Boga, i nie jesteśmy powołani do cierpiętnictwa. Ani jedno, ani drugie nie jest świętością. To, co jest świętością, kiedy przyjmujemy zaproszenie na ucztę Boga, już tu ziemską ucztę radości i wieczną w konsekwencji, kiedy wchodzimy na drogę prawdziwej świętości. A co to znaczy być naprawdę święty? Nie w jakiś sposób wypaczony, graniczący z zaburzeniem wręcz. Otóż wtedy wkraczamy na drogę świętości, gdy stajemy się podobni do Jezusa. To jest istota świętości. Co znaczy być świętym, czy stawać się świętym? Stawać się coraz bardziej podobnym do Jezusa. A jaki był Jezus? A chodząca radość. Pięknie się ubierał, nie tam jak Jan Chrzciciel w byle co. Zdawało się zapraszać na porządne posiłki do najbogatszych, nawet jak jeszcze byli grzesznikami, ale zjeść można było u nich porządnie. Był mocą, siłą, bardzo zdrowy, fascynujący wyglądem, pięknym, dynamizmem. Uczył godzinami bez mikrofonu, nie tak jak ja z mikrofonem, bez mikrofonu, tłumy, no ale był oczywiście cwany. Nauczał chętnie z Łodzi, bo tam się dobrze głos niósł, więc wykorzystywał naturalne mikrofony. A więc pięknie ubrany, pięknie wyglądający, fascynujący ludzi także wyglądem, niesamowicie kochający, dobrze odżywiony, dynamiczny, zdrowy, wysportowany, chodząca radość, sam powiedział, że przyszedłem po to, by moja radość was była, czyli się przedstawiał jako chodząca radość, nie tylko jako ktoś radosny, jako radość ucieleśniona w jego osobie. No i tak fascynował ludzi, że szli za nim na pustynię, nawet bez jedzenia i picia, zapominali o wszystkim i o wszystkich, zostawiali łodzi i natychmiast szli za nim. No coś niesamowitego. Nie był cierpiętnikiem, tylko był chodzącą miłością i radością, o pięknym wyglądzie, zadbany, odżywiony, wysportowany, dynamiczny. Taki był Jezus. Dobry i mądry jednocześnie, o tym jeszcze za chwilę. I co znaczy być świętym? Być, stawać się podobnym do Jezusa. Nie będąc Jezusem, nie udając Boga, ale podobnym do Jezusa. Czyli dbać o zdrowie, dbać o dobre odżywianie, bo ja to mówię krótko do młodzieży zwłaszcza, jeśli byle jak jesz, byle co jesz, to i byle jak myślisz. I w konsekwencji byle jak postępujesz. A więc naśladujmy Jezusa we wszystkim. Zadajmy ładne ubranie, zwłaszcza kobiety, o ładny wygląd, fascynujący, ale przede wszystkim o piękno duchowe. Myśmy bardzo kochali, promieniowali miłością, prawdą, odwagą, no tym, czym promieniował Jezus. I teraz w praktyce, co to konkretnie oznacza, tak jeszcze bardziej ukonkretniając, otóż Jezus daje bardzo precyzyjną, króciutką i matematycznie precyzyjną definicję świętości. Dwie przynajmniej daje. Pierwsza, bądźcie nieskazitelni jak gołębie, ale sprytni, roztropni jak węże. A my, duchowni, a za nami świeccy, cenzurujemy Jezusa, zwykle, często przynajmniej, mówimy i dajemy pół definicji jezusowej. Bądźcie nieskazitelni jak gołębie, czyści, szlachetni, dobrzy, ale zapominamy o drugiej części definicji, ale roztropni, sprytni jak węże. I kogo wychowujemy? Boże fujary, fajtłapy nie z tej ziemi. Cały się świat z nich śmieje, a oni myślą, że są świętymi. Nie, jesteście fujarami. Bożymi, dobrymi, ale co to z tego, że dobrymi, jak naiwnymi. Albo realizujemy całą definicję Jezusa, albo kpimy sobie z siebie, samych nawet. Mamy być dobrzy i mądrzy jednocześnie. Bo jak będziemy tylko dobrzy, ale niezbyt sprytni w dobru, to będziemy fajtłapy, będziemy naiwni i będą ludzie podli żyć naszym kosztem i nas wyśmiewać, a przy okazji Boga, a my na to pozwolimy. Więc jak będziemy dobrzy, ale bez sprytu Bożego, a jak będziemy sprytni, bardzo nawet inteligentni, wykształceni, sprytni, ale niedobrzy, niekochający, to będziemy cyniczni, przewrotni. I znamy takich ludzi, czy takich polityków, czy takich reżyserów, czy takich pisarzy, którzy są bardzo inteligentni, bardzo wykształceni, ale używają tego do potwornych celów, bo są podli, bo nie kochają. Najbardziej ludobójcze ideologie wymyślili ludzie z najwyższym wykształceniem i z najniższym wychowaniem. I marksizm, i ten neomarksizm, i rewolucja październikowa, i rewolucja francuska, i genderyzm, i wszystkie inne ludobójcze ideologie wymyślili ludzie z najwyższym wykształceniem i z bardzo wysoką inteligencją. Wykształcenie, inteligencja bez wychowania, bez bez miłości prowadzi do podłości i ludobójstw. A więc my jesteśmy zaproszeni przez Jezusa, żeby być, powtórzę, dobrymi i mądrymi jednocześnie. Jednocześnie. Wtedy nie będziemy ani naiwni, ani okrutni czy przewrotni. I tutaj mówiąc jeszcze bardziej konkretnie, święty to ktoś, kto jest sprytniejszy w okazywaniu miłości, w czynieniu dobra. Sprytniejszy niż ludzie podli, superinteligentni są sprytni w czynieniu zła. To jest dopiero święty. Jeżeli jestem święty i spotykam się z człowiekiem niezwykle inteligentnym, wykształconym, erudytą, który z przewrotnością diabelską czyni zło, ja, jeśli jestem święty, potrafię tego kogoś intelektualnie także zmasakrować. I mówię, proszę Pana, jeśli naprawdę można zmienić płeć, no to ja zaraz pójdę do urzędu stanu cywilnego, ogłoszę, że jestem kobietą i nie tylko dostanę wcześniej emeryturę, ale będę 7 lat dłużej żył. Jak, bo kobiety w Polsce żyją 7 lat dłużej. I facet jest bezradny. Albo jakiś profesor na UW mi mówi przy 700 studentach, bo przyszedł mi zakłócić wykład i mówi, przy księdza, co tu ksiądz będzie tam o jakiejś miłości mówił, teraz to jedyna dojrzała forma miłości, to są związki wolne, wolne związki. Czy pan profesor ma maturę? Księż Marku, co mnie ksiądz obraża przy 700 studentach? Ja nie obrażam, ja stawiam poważne pytanie. Czy pan profesor ma maturę? Bo według mnie ludzie z maturą wiedzą, że nie istnieją rzeczy wewnętrznie sprzeczne. Chyba w przedszkolu już wiedzą dzieciaki, ale przynajmniej ci po maturze. Wiedzą, że nie istnieje sześcienny trójkąt, że nie istnieje kwadratowe koło, nie istnieje niebieska zieleń i nie istnieją związki, które nie wiążą. A pan profesor nie wie o tym. Pan profesor wierzy w istnienie rzeczy wewnętrznie sprzecznych. Zwykle takim nie dają matury. Facet bezradny. Erudyta, superinteligencja, spuścił głowę i wyszedł. Nic nie mógł poradzić. Ja nie wierzę, już jestem święty, ale staram się być i chcę. Kiedy ktoś mi pyta, księże Marku, jaka jest księdza największa, jakie największe pragnienie? No być świętym. Najbardziej to księży uderza. To ksiądz jest taki pyszałek. Nie, to szczyt pokory. Bo świętość nie jest pragnieniem moim, tylko Boga. Moim pragnieniem to było być najlepszym trójskoczkiem na świecie. Miałem bardzo dobre zadatki jako junior. Gdybym trenował w klubie i z trenerem, to bym miał szansę być rekordzistą świata. Taki byłem wtedy uzdolniony i takie właściwości fizyczne miałem, no teraz nie ta waga. Czy moim marzeniem, pragnieniem to byłoby jeździć od rana do wieczora rowerem? To nadal mam takie pragnienie moje. Czy słuchać muzyki, którą się wzruszam, niebieska piosenka i inne takie o małżeństwach i rodzinach? Czy być najlepszym na świecie mężem i ojcem? No to są moje pragnienia. Ale ja nie pragnę tego, co ja pragnę, tylko co Bóg pragnie. A Bóg pragnie, żebym był święty. Więc kiedy mówię, że moim pragnieniem największym jest bycie świętym, to jest szczyt pokory z mojej strony. Bo realizuję nie moje pragnienia, nie stawiam na pierwszym miejscu moje pragnienie, tylko Boże. No to chyba nic mądrzejszego i pokornego nie mogę zrobić. Tak na marginesie. A więc święty to jest ktoś dobry i mądry jednocześnie. No i ktoś, kto kocha jak Jezus. Przynajmniej na wzór Jezusa, według zasad Jezusa. O tym żeśmy już mówili, czyli święty to ktoś, kto potrafi mocno wspierać szlachetnych, kto upomina stanowczo błądzących, kto demaskuje ludzi podłych, dodajmy, publicznie, mogą mnie zabić, jak się za popiełuszka, ale nie zastraszyć. Ktoś, kto się broni stanowczo przed krzywdzicielami i uczy bronić, staje zawsze po stronie ofiar, nigdy katów. I ktoś, kto ufa wyłącznie tym, którzy bardzo kochają i nikomu innemu, bo jest mądry, a nie tylko dobry. I jeszcze może jedna definicja świętości. Święty to ktoś, kto sobie świetnie radzi w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Jak święty Paweł nam mówił w drugim czytaniu. Umie głód cierpieć, umie obfitować, do każdych warunków jestem zaprawiony. Święty się świetnie znajduje w każdej sytuacji. Nie tylko w kaplicy, ale także po wyjściu z kaplicy, no bo jest mocarny, więc wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jak nam wyjaśnia święty Paweł dzisiaj, to jest święty. Który to wie, że może wszystko, co dobre, nie dlatego, że sam niezwykły, tylko ma niezwykłego przyjaciela, wszechmocnego Boga, któremu ufa nade wszystko, którego kocha bardziej niż kogokolwiek na tej ziemi. I mówiąc jeszcze inaczej, święty to ktoś, kto wybiera drogę błogosławieństwa i życia w świecie, w którym wielu wybiera drogę przekleństwa i śmierci. To jest nasze powołanie. Amen.